Bamberka z brązu. Reportaż Jacka Kosiaka.
Bamberka, proszę. Statuetka bamberki ze starego rynku z kawiarni, z winiarni. Dziewczyna, która obsługiwała gości z dwoma pojemnikami wody, które na siądach pałąku takim dźwigała, lała wodę do koryta, gdzie konie piły, które przyjechały z Bambergu i stanęły przed ratuszem, żeby dostać dokumentację, papiery na wyjazd. Została w ten sposób uhonorowana i Poznań ma koziołki poznańskie i Bamberka też jest symbolem i wizerunkiem poznaniaków, nie? Wykonane też z brązu i tu jest, o, model matka. To jest nasze serce, to jest nasze wypracowanie, to jest nasza największa wartość z każdej produkcji, zrobić model i z tego później wzorowanie to już możemy 100 000 zrobić, ale obróbka tego i wykończenie to daje efekt bardzo precyzyjny, ale to już jest zachowane w modelu, nie? W tej sztuce. Dwie sztuki złączone razem, wspólny wlew odformowuje, odbija, wysuszy, metal stopi, wlewa i gotowa sztuka. Obrobić, obciąć. Proszę zwrócić uwagę na jej sam ubiór, bo zarys bamberki, no to wystarczy tylko obrysować i wiemy, że to jest bamberka. Ale proszę zwrócić uwagę w tym modeliku malutkim, ile tutaj jest szczegółów, kwiatków, wzorów. Sama ta falbana tutaj, ta koszula zwiewna, nadmuchana powietrzem, która już daje efekt żywej bamberki, mimo to, że to takie malutkie jest. Większość rzeczy jako pamiątek takich tego typu jest z blachy, prosta, wypracowana, z plastiku, powleczona. No to nie ma takiej wartości. Jak to pan weźmie do ręki i przytrzyma, od razu to daje taką wartość, że to jest warte, że to nie jest z plastiku, że to postoi, że to ma swoją wartość nie tylko poznawczą, taką ogólną, ale no, godne zaufania. O, może tak. Nasze największe skarby to są nasze najmniejsze rzeczy, które żeśmy wykonywali. Ozdoby, zwieńczenia kolumn do zegarów, małe modele, małe precyzyjnie wykonane medale, co roku wręczane. Tutaj przypuśćmy, o, to było też ciekawa praca, to jest za operą w kościele, to jeszcze Polska walcząca, to jeszcze była głęboka komuna, ojciec to umodelarza, urzeźbiarza zamówił znak Polski walczącej i to jest przymocowane są płyty takie nagrobne na ścianach dla upamiętnienia Polski walczącej.
Tu są litery na przykład, niektóre są odlewane. Dużo liter. Te są akurat mniejsze, ale duże litery na przykład na Muzeum Narodowym w Poznaniu to zostały też wykonane tutaj. Tu są dzwonki, dzwoneczki, które są też odlewane. Z koziołkami poznańskimi. Napis Poznań, trykające się koziołki. Po drugiej stronie jest tak zwany bołzen w inicjały mojego wuja Antoniego. Mimo, że warsztat już teraz prowadzi Marek, to oryginalnie jest jeszcze A. Schneider, a nie M. Schneider, nie? Także bardzo mi te dzwoneczki takie są bliskie mojemu sercu. Proszę posłuchać. To są rzeczy, które no, nie wychodzą tak naprawdę do końca z maszyny i mimo, że są też toczone pod wymiar, to no, nigdy nie próbowaliśmy tak naprawdę sprawdzać, ale rzadko się zdarza, żeby tak samo dzwonek brzmiał. Także każdy tak naprawdę, tak nam się wydaje, że ma swój specyficzny inny dźwięk. O, tu mamy, czy te dwa tak były mniej więcej równe. Tu mamy z kolei kolejny. I już brzmi zupełnie inaczej. Mi osobiście najbardziej się podobają takie klasyczne, które wyglądają jak taki dzwon kościelny. Oczywiście to jest tam miniaturka. Tutaj w pracowni powstało też kilka takich większych dzwonów. Na przykład mamy taki też dzwon, który jest repliką starego dzwonu, bo no oczywiście też ta pracownia ma swoje ograniczenia, bo nie wszystkie rzeczy, takie większe gabaryty, co można w tej pracowni odlać, no to determinuje rozmiar skrzynki tak naprawdę formierskiej, nie? Tu z takich jeszcze ciekawych rzeczy, które się znajdują, to może tam przejdźmy. No z racji tej, że my jesteśmy bambrami poznańskimi, nasza rodzina 300 lat temu z Bambergu tutaj przybyła, to w tej pracowni również są wszelkiego rodzaju medale pamiątkowe, które Towarzystwo Bambrów Poznańskich zamawia. To właśnie czy to statuetki, czy medale pamiątkowe, które są przy różnych okolicznościach, czy uroczystościach wręczane, to właśnie w tej pracowni powstają.
Są formowane najpierw w tych skrzynkach w piasku, w mułku formierskim. Później jest materiał topiony w piecu, w tyglu, rozgrzewany. Jak osiągnie odpowiednią temperaturę, no to jest wlewany. To potem się te skrzynki rozbija. Piasek się, wiesz, odsiewa, wysypuje. Trzeba poobcinać te wlewki, nadlewki. Dopiero potem jest obrabiany. To jest bardzo żmudna i praca taka, wiesz, dla ludzi bardzo cierpliwych.
Zastanawialiśmy się... O! Co to jest? Ciężkie.
Miesiąc. Po piersie.
Władysława Reymonta.
Reymonta, tak. To po parę sztuk tam bierze, raz w roku, raz na dwa lata, trzy lata. Wykonujemy takie właśnie wszystko z artystyczne z brązu, z mosiądzu, może być i z cyny, i z ołowiu, ze wszystkich metali ogólnie kolorowych, aluminium też. Wypracowaliśmy od 1977 roku, jak prezydent Witowski powiedział, rzemiosło na stary rynek, takie hasło było. Rzeczywiście rzemiosło wróciło do łask. Podstawowe zawody od robienia kiełbas przez kapelusze, przez pieczywo, wszystko. No i pan Witowski mówi, Schneider, ty jesteś takim artystą, tak piękne rzeczy robisz, że musimy to bardziej wyeksponować. I tak jak boczna ulica ze Starego Rynku zrobiła się rzemieślnicza i tam było, nie wiem, coś koło 20 warsztatów, to była ulica Woźna, to myśmy dostali lokal taki na parterze, że Schneider musi być wyeksponowany bardziej, musi siedzieć na Starym Rynku i pokazywać światu nasz poziom rzemiosła. No i to jest dziedzina nieograniczona dosłownie. Sami się szokujemy czasami, z czym ludzie do nas przychodzili przez te 40 lat i co zamawiali po prostu, bo to klienci narzucali, co potrzebują. Także od motoryzacji, stolarstwo przez zegary sakralne, przede wszystkim sakralne. W katedrześmy odnawiali uchwyty do mebli, zawiasy, kluczyki, małe elementy takie do organów. Tu w tej dziedzinie jest to właśnie fajne, przyjemne, ciekawe, że albo modelujesz ty sam z rysunku, z pomysłu twojego kogoś, kto ci przyjdzie i nakreśli to, albo korzystasz z modeli. I mój ojciec zawsze mówił, Marek, świat wymyślił tak piękne ozdoby, proste rzeczy. Jak ty opanujesz to, że ty będziesz mógł dorobić z użytej starej części czy starego modelu, to tu już będzie wielkie. A jeżeli sam z siebie jeszcze coś będziesz potrafił zrobić, czy dorzeźbić, czy dorobić, to będzie fajnie. No i rzeczywiście, że przez te wszystkie lata, z tego co się też myśmy orientowali, Kraków dobrze stoi, Warszawa dobrze stoi, Przemyśl dobrze stoi, odlewami, to my jesteśmy na samej górze, nie? Bo uznanie, dyplomy, wystawy, które żeśmy wygrywali, ojciec zdobył nadany przez ministra kultury i sztuki dyplom rzemiosła artystycznego. Właśnie to spowodowało ten boom na Starym Rynku i to, że tam było dużo turystów i dużo w świat poszło ciekawych rzeczy, że ludzie zaczęli się starociami interesować. I to był czas boomu mosiądzu, starych rzeczy, starych mebli, odnawiania i tak dalej. Nawet mieliśmy przyjaciela, który się zajmował biżuterią. To nowa biżuteria nie szła tak jak stara biżuteria, remontowana, składana, dolutowywana i tak dalej. Także w 1977 roku żeśmy uczestniczyli w Jarmarku Świętojańskim. Kończyłem technikum w ten czas. Tu w zawodzie byłem, bo tu wychowałem się w warsztacie. Właśnie dzisiaj sprzątałem tutaj i tak sobie mówię, jako dziecko bawiłem się, sprzątałem, jako uczeń już musiałem, bo się uczyłem, a teraz jako szef i jako koniec warsztatu też sprzątam. No ale to życie zakręciło koło, że tak powiem. W ogóle nie myślałem o tym, że będę cokolwiek innego w życiu robił, nie? Byłem zawsze bardzo szczęśliwy. Takie hobby, które powstało od dziecka, no to z racji tego, że ojciec próby robił z silnikami na motorówki w styczniu, w grudniu między krami, żeśmy pływali, próby robili, tu była hamownia,
pod warsztatem i te silniki wyły, hałasowały, no to było spędzanie wakacji nad wodą. Całe lato, lipiec, sierpień, namiot, Puszczykowo, Arkady Fiedler. Ja jestem wychowankiem Arkadego Fiedlera, który do nas przychodził, opowiadał i żeśmy z nim chodzili na wyprawy leśne. To się wszystko zawsze zawiązywało. Zawiązywały się silniki z wypoczynkiem nad Wartą, z kąpaniem się, pierwsze narty wodne w Polsce, pokazy narciarstwa wodnego. Sam wybudowałem statek, taki 8-metrowy na 8 osób do spania, 12 do podróżowania na silniku Ursusa i 40 lat już też tym pływamy, bawimy się już, trzecie pokolenie już się wychowuje teraz.
Miałem 10 lat i pierwszy raz pojechaliśmy do Ślesina. Marek nas zaprosił, wujek Antoni, obejrzeć ten statek, te pierwsze rejsy, jeszcze wtedy tam motorówką popływaliśmy. No to było coś dla mnie, dla dziecka, to było coś niesamowitego. I ten mój kuzyn Marek był zawsze takim, no można powiedzieć, idolem. Idolem z lat dziecinnych, mnie jako dziecka, mój kuzyn, dużo starszy ode mnie, ale rozumiemy się jak bracia i no...
Możemy na siebie liczyć.
Tak.
Obojętnie, która godzina, mogę zawsze podnieść telefon i do ja się zadzwonić.
Ja tak samo. Zawsze nie zdarzyło się w różnych sytuacjach.
Ciężko mówić, bo człowiek żyje obok siebie codziennie. Codziennie się widzimy, pomagamy sobie, no ale taka sytuacja jak dzisiaj, pan redaktor do nas przyszedł tutaj i to nagrywa, to jednak inaczej człowiek to przeżywa dzisiaj pana wizyta spowodowała to, że do człowieka to dotarło, nie? Tak inaczej. No, staliśmy się następnym pokoleniem rodziny najstarszych, naszych rodzin w Babrach Poznańskich. No, wszystkich żeśmy już niestety pochowali. No i teraz nasza kolej na emeryturę, na starość, na to, żeby z tego korzystać, nie? Żeby się cieszyć tym. I tak jak Jachu jeszcze goni i ma tą werwę, no niestety ja już tej werwy i tego gonienia nie mam, tylko go hamuję i zawsze mówię mu, kurde, chodź. Wykorzystamy. Czaśniemy to wszystko i jedziemy. Sobota, niedziela, jedziemy. I się bawimy wspólnie. Razem wyjeżdżamy na narty oczywiście zimą, nie? Razem mamy ostatek. Trzeba na zimę go przygotować, na wiosnę go trzeba odświeżyć. I się bawimy.
Najfajniejsze to jest to, że tak jak Marek powiedział, on może na mnie liczyć, ja na niego tak samo. Gdzie tak naprawdę nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie by nie dojechał, nie pomógł. No to jest nam po prostu łatwiej. Razem się wspieramy, jego sukces z moim sukcesem i myślę, że Marek podobnie się cieszy, jak mi coś się w życiu udaje i tak się razem no, wspieramy.
Jasia, znajomi, są moimi znajomymi. No ja to dorosłe życie zacząłem dużo wcześniej i przez to, że jestem obieży świat, Marco Polo z Poznania, najpierw budowałem kampery, sprzedawałem, dorobiłem się fajnego kampera teraz. Na emeryturze już sobie dużo zwiedzamy, jeździmy. I Jasiu, przez to, że mamy te same zainteresowania, przez wodę, przez wodniaków, przez mariny, no mamy wszędzie w całej Polsce ludzi, do których możemy się zwrócić. Moi znajomi, moi przyjaciele, których już lata znam, sprawdzeni, stali się Jasia z przyjaciółmi. I to jest też takie miłe, że to wiąże ludzi, nie? Także mój ojciec umierając, zresztą tak samo był takim człowiekiem, miał w całej Polsce znajomych i mówi, wiesz Marek, ja już jestem stary, już jestem dziadek. Ale mówi, ja niczego w życiu nie żałowałem. Ja tylu mam znajomych, tyle żeśmy nadziałali, tyle żeśmy narobili, tyle żeśmy nadziałali. Praca pracą, ale Bambrzy są poważnymi ludźmi, że chcą być poważnymi ludźmi i poważnie, żeby ich traktowano. To mogę powiedzieć, że jestem typowym Bambrem, tak, że mam swoje takie zaleciałości, że nawet żona, znajomi mówią, bo ty to jesteś tam stary Bamber, z tobą nie ma co gadać. Świadomość poznaniaków jest bardzo duża, no bardzo, bardzo dużo. Gdzie się spotykamy i się przedstawiam, że jestem Bamber poznański, to ludzie wiedzą, z kim gadają i o co się rozchodzi. Ale kiedyś, jak myśmy byli młodzi, to To zupełnie nie. Po prostu Bambra się wyzywało chłopa rolnego, bidnego, brudnego i Bamber to taki był rolnik i to złej postaci. A w tej chwili Bamber to jest ktoś, kto jest godny zaufania i pracowity, a w ogóle gdzieś tam, czy Kraków, czy Warszawa, czy Gdańsk. To ludzie nie znają tego, nie, to zupełnie jest poza wiadomościami, chociaż bardzo dużo ludzi się tym ciekawi i opowiadam te historie wielokrotnie, jak to nasi przodkowie tutaj się znaleźli i jak wrośli tutaj w Wielkopolskę, w Poznań, przede wszystkim Poznań, bo właśnie dużym błędem jest, że często się mówi, że z racji, że Bamber, no to za Poznaniem jakieś rolnictwa, jakieś, nie, Bambrzy poznańscy przyjechali do Poznania i osiedli w Poznaniu, który inaczej wyglądał, bo się rozrósł dziesięciokrotnie. Ale to były gospodarstwa bamberskie, które były przy mieście i że oni utrzymywali Poznań z tych gospodarstw, które były wokół Poznania, we warzywa, w ziemniaczki, w to wszystko, w tą całą zieleninę. Kiedyś bardzo blisko centrum Poznania, z których dzisiaj się dzielnice zrobiły, tak jak wzięliśmy Dębiec i to gospodarstwo, które tutaj jest. Ja jeszcze pamiętam, jak babcia mojej mamy, mama miała grządki, zawsze wiosna, lato, jesień, zima, cykl taki po prostu życia, gdzie wiosną były pierwsze warzywa dostarczane. Ona miała swoje takie handlarki, które handlowały tym na Dębcu, na rynku, ale jeszcze przed wojną wszystkie warzywa były szykowane wieczorem, rano wcześnie, druga, trzecia w nocy wstawała, dolną wildą Bema jechała na rynek bernardyński i tam przekupki sprzedawały te warzywa. To pozostało, dzisiaj się o tym nie mówi, ale to jest właśnie ciekawostką, że to pozostało do czasu wybuchu wojny, to Bambrzy to byli przede wszystkim produkcja warzyw.
Bambrzy przybyli z Bambergu 300 lat temu. Bamberg to jest miejscowość niedaleko Norymbergi, 600 mniej więcej kilometrów od Poznania. Po wojnach północnych, które tutaj też no, Polskę nawiedziły, te wsie podpoznańskie były jak gdyby, no, można powiedzieć, wyludnione. Ta powódź, która nawiedziła wówczas Poznań, też jeszcze doprowadziła do tego, że i choroby różne, i pomór. Nie do końca jest to jasne, dlaczego akurat z Bambergu. Jedna z hipotez, nie wiem, czy ona jest potwierdzona. Ówczesne władze Poznania w drodze do Rzymu, do Watykanu, tam się zatrzymali i z tamtymi właśnie władzami nawiązali kontakt. W tamtym czasie w Niemczech, właśnie w Bambergu, Bamberg to była północna Frankonia, kiedyś to było osobne księstwo Bawarii, zaczęli prowadzić rozmowy, czy byłaby taka możliwość, żeby tutaj właśnie zasiedlić te wyludnione miejsca w Poznaniu tymi osadnikami z Bambergu. Było to o tyle korzystne dla tamtych gospodarzy, tamtych ogrodników, sadowników, rolników, że w tamtym czasie w Niemczech funkcjonowało takie prawo, że tylko najstarszy z rodu dziedziczył cały majątek, najstarszy syn z rodu. I ci osadnicy, którzy przybyli tutaj do Poznania, to można powiedzieć, że to byli ci biedniejsi, którzy tak naprawdę gdyby zostali tam na miejscu w Bambergu, no, mogliby być tylko u swojego brata, mogli być no, służbą albo parobkami. I ci właśnie, ci biedniejsi tutaj przybyli do Poznania, jakąś tam krówkę jedną, drugą, konika, jakąś tam bryczkę. Jest taka jedna rodzina, nie pamiętam teraz, która, gdzie podobno nawet mąż swoją żonę na takiej taczuszce przywiózł i to był jak gdyby ich jedyny taki dobytek. A tutaj w Poznaniu ci osadnicy dostali najpierw na zasadzie czynszu ziemię plus ziarno na zasiew i deputat bodajże na drewno, żeby mogli odbudować też te gospodarstwa. I stąd tak naprawdę się tutaj ci Bambrzy wzięli. Jedynym warunkiem, który był postawiony przez ówczesne też władze, było to, że to musieli być ludzie wyznania rzymskokatolickiego.
Już ten czas wiedzieli, że mogą być wojny czy jakieś niesnaski i dlatego właśnie tutaj Bambrzy bardzo szybko się zaasymilowali z Poznaniakami.
Tak naprawdę Bambrzy przybyli do Poznania w trzech falach. Pierwsze były bodajże od 1719 roku, a ostatnia fala była około 1750 roku. Ten nasz pierwszy przodek, nasz Georg Schneider, on się na Łazarzu najpierw osiedlił. Prawdopodobnie w tej trzeciej fali tak naprawdę, ale też no, nie do końca jesteśmy tego pewni, bo no, to drzewo genealogiczne, jak jeszcze nasi ojcowie tak naprawdę je przygotowywali, opracowywali, też z panią profesor Paradowską doszli jak gdyby do tego
roku około 1750. Nie wiemy, czy wcześniej. I oni, tak jak właśnie tutaj mówimy, bardzo szybko się zasymilowali. Już tam w kolejnym pokoleniu. Najpierw, wiadomo, zawierali małżeństwa między sobą, między tymi rodzinami bamberskimi, ale wkrótce też z poznaniankami się żenili i tak się, że tak powiem, bardzo szybko wymieszali. Też, jeśli chodzi, bardzo szybko się nauczyli języka polskiego. Nawet jest jakiś dokument, gdzie tutaj, jak władze pruskie próbowały też zgermanizować, to pisali protesty, że oni żądają nauki, żeby ich dzieci były uczone w ich ojczystym języku, czyli w języku polskim, nie niemieckim. Także to też jest taka ciekawa historia, przykład, jak właśnie ci osadnicy z Bambergu bardzo szybko się zasymilowali i stali się tak naprawdę rdzennymi, można powiedzieć, już poznaniakami tam w którymś pokoleniu.
Ja jestem 28. pokolenie Bambrów. Mój ojciec jest Schneider, a ożenił się z Rausch. Także ja jestem przykładem wiązania się tych rodzin między sobą. Jak ojciec mi to mówił, często to było przypadkowe, ale to też było tym wymiarem, żeby te gospodarstwa nie dzielić, żeby Bambrzy ziemię łączyli razem. To był taki kierunek. I to nawet w czasie II wojny światowej, kiedy mój ojciec z bratem musieli się ukrywać i 5 lat przed Niemcami, bo byli ścigani, się ukrywał. 2,5 roku w Poznaniu, 2,5 roku w Krakowie. Dziadka co roku wzywali na takie przekonanie go, żeby on się przepisał na Urdeutsche, że jest rdzennym Niemcem. Dlaczego? Dlatego, że pokazywali mu pokoleniowo drzewa genealogiczne, pokoleniowo między Bambrami tutaj i udowadniali, że w naszych żyłach płynie 90% krwi niemieckiej, bo bardzo dużo małżeństw było branych między Bambrami. Między innymi małżeństwo moich rodziców, zresztą szczęśliwe, do końca się bardzo kochali, szanowali. Ojciec 86, mama 86, po nim parę lat później zeszła. Niestety to jest dowodem tego, że ta łączność między tymi rodzinami i rodami, tak jak moi rodzice związali bardzo ściśle całą rodzinę Schneiderów na Minikowie z całą rodziną Rauschów tu na Dębcu i że te rodziny się bardzo szanowały, lubiły i to była jedna wielka rodzina, jedni wujkowie, dziadkowie. Ja się wychowywałem tutaj i na Minikowie się wychowywałem. Takim przykładem też jest to, że podobno nasze rodziny Rauschów i Schneiderów 2-3 pokolenia do tyłu były też związane małżeńsko.
To ja dopowiem o tym naszym dziadku Antonim, który był przed wojną sołtysem na Minikowie. Akurat mam jego dowód osobisty jako pamiątkę, wydany jeszcze przed wojną. Antoni Schneider, wydany przez zarząd gminy w Krzesinach, powiat poznański. Na dowód tego, że dziadek nie chciał podpisać listy, że jest Niemcem, mam jego kartę pracy Arbeitsbuch, Deutsche Reich, dokument wydany przez III Rzeszę i tu jest wbita pieczątka Nicht Reichsdeutscher. To też jest jak gdyby dowód na to, że dziadek czuł się Polakiem.
Dokument uprawniający do pracy, że nie jest Niemcem, tak, że jest Polakiem.
No, po dziadku to gospodarstwo odziedziczył mój ojciec Jan, który kończył Akademię Rolniczą. Był bardzo dobrym gospodarzem. Taka ciekawostka, pierwszy kombajn Bizon w Poznaniu to był właśnie też jeden z pierwszych Bizonów w Poznaniu. To był własnością mojego taty. Był rolnikiem z krwi i kości, ale również i ogrodnikiem, i nasiennikiem. Na Minikowie, na tym naszym wielkim gospodarstwie, wielkim jak na ówczesne czasy, jako jeden z pierwszych kisił kapustę na taką dosyć dużą skalę. Tam były 2 silosy, takie 30-tonowe. Pamiętam jakieś takie jeszcze maszyny niemieckie służące do właśnie wycinania głąbów z kapusty, do szatkowania tej kapusty. Ja jako dziecko też miałem przyjemność deptać tą kapustę w tych silosach.
Cały Poznań był zaopatrywany przez Bambra. W te beczki ładowałem tą kapustę. Codziennie wuja wywoził Lublina pełnego beczek kapusty, wszystkie restauracje, łącznie ze Smakorzem, Stary Rynek, całe centrum, Targi Poznańskie. Wszędzie cały Poznań jadł kapustę kiszoną wuja.
A tego Lublina, którego wspominasz, to tata sprezentował jakiemuś biedniejszemu rolnikowi. Czy też ogrodnikowi. Taka historia. Na jednym ze zdjęć, które mam gdzieś na ulicy Kościelnej, jest ten Lublin. Tak, jest, stary Lublin.
Ja nim jeździłem.
W reportażu Jacka Kosiaka, bamberka z brązu, wystąpili Marek i Jan Schneiderowie.